Dzień dobry Państwu, Kinga Siwiec. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest pan Andrzej Wójtowicz, prezes Wodociągów Słupsk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Będziemy się chwalić, dlatego że okazało się, że Słupsk jest najlepszy, jeżeli chodzi o gospodarowanie wodą i zdobył pierwsze miejsce w rankingu Water City Index 2023. Co to jest za ranking i jak ważna jest ta nagroda dla nas?
To jest o tyle fajny i ciekawy, ważny ranking, wydaje się, z tego powodu, że to nie są jakieś rankingi, na które się zrzucamy, tak, płacimy jakieś pieniądze, ci co więcej zapłacą, może będą mieli lepszy wynik albo gorszy. Nie, to jest taki indeks, a w zasadzie taki format, w którym wiele takich instytucji naukowych, szczególnie tutaj w Prym wiedzie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Politechnika Wrocławska, Izba Gospodarcza, Wodociągi Polskie, plus również taki projekt, który się nazywa Open Ice Summit. To jest grupa ekspercka i też nawet chyba think tank, który się zajmuje ogólnie przestrzenią miejską. I oceniają, czy identyfikują pewne problemy w tej sferze miast i relacji miast z poszczególnymi obszarami. I jeden z takich ważniejszych obszarów, myślę, że panie się słuchacze z nami zgodzą, to jest woda. Woda, czyli taki stosunek i relacja miasta do wody. Szeroko rozumianej, bo to nie tylko to, tak w skranie i ta w oczyszczalni ścieków, która odpływa do rzeki, ale to jest właśnie rzeka. To jest to, jak
gospodarujemy
jak
opadami.
Gospodarujemy, myślę, że tak w szerokim skrócie każda forma wody, również ten deszcz, który spada i co z nim robimy, ale to też i zagrożenia, bo woda oprócz tego, że jest zasobem, walorem, potencjałem, to też jest zagrożenie. Myślę, że też widzimy to na co dzień, oglądając powodzie, oglądając różnego rodzaju zagrożenia, które powoduje woda wezbrana jako żywioł. I tu też ocenia się, czy miasto tworzy tą relację na tyle dobrze, żeby zarówno te potencjały wydobyć z wody, zwrócić się do tej rzeki, jak i jednocześnie przeciwdziałać tym zagrożeniom.
No właśnie, tutaj oczywiście, jeżeli chodzi o miasto i o budowę chociażby zbiorników retencyjnych, no to z roku na rok jest coraz lepiej, coraz więcej tych właśnie inwestycji bierze pod uwagę to, że no miasto się rozwija, że jest trochę więcej tych osiedli, chociażby na zachodzie Słupska. Ja bym chciała pana zapytać jako prezesa Wodociągów, czy to, że to miasto ma coraz więcej mieszkań, no bo mieszkańców nam nie przybywa, ale jednak te osiedla się znacznie rozrastają w takich miejscach, do których jeszcze do niedawna no nie było tej kanalizacji doprowadzonej. Czy to sprawia trudności wodociągom w realizowaniu celów?
Tak, i to w każdej przestrzeni miejskiej. Myślę, że wszędzie, nawet jak pani podwórko wybetonuje, to będzie też problem z tym, żeby odprowadzić, chyba że rura gdzieś jest blisko. Wszędzie czytamy i mówimy o tej betonozie, dzisiaj trochę w bardziej realnych i mądrych słowach. Wcześniej to tak prawdę mówiąc nie do końca to wiedzieliśmy, co to jest. Ja tu do państwa wiele lat wcześniej przychodziłem i też tłumaczyłem się między innymi o tak zwanym podatku od Pana Boga, tak? Czyli opłaty za wodę opadowe. Proszę państwa, deszcz, który spada na zanieczyszczoną powierzchnię, odpływa jako ściek i to jest emisja. A więc właśnie o to chodzi, żeby tak gospodarować tą wodą, bo to jest jedna, ta sama woda. Wody od czasów dinozaurów jest tyle samo, tylko ona jest w różnej postaci i różnie dostępna. Więc ona nie ginie, tylko my musimy mieć po prostu ją dostępną. Jeżeli ona się rozproszy, nastąpi taka entropia gospodarki wodnej, to będziemy coraz drożej ją pozyskiwać do swoich celów. Również coraz więcej ona będzie nam zagrażać. A więc widzieliśmy też w Słupsku, ale nie tylko, no w takich miastach jak Gdańsk, przecież w każdym większym mieście w Polsce i na świecie i w Europie, gdzie ta infrastruktura transportowa jest już rozwinięta, gdzie jest dużo mieszkań, tak jak pani zwróciła uwagę, to ten problem wystąpi, wcześniej czy później wystąpi. A on jeszcze dodatkowo jest nasilony tym, że dzisiaj mamy istotną zmianę, to nie jest czary-mary, to jest fakt potwierdzony, mamy istotną zmianę, jeżeli chodzi o charakterystykę deszczy. One nie występują już tak często, to znaczy rzadziej występują, ale przybierają o wiele bardziej na taką natarczywą formę, czyli spada po prostu intensywność tego deszczu jest o wiele większa.
I to jest tak naprawdę najbardziej niebezpieczne, bo gdyby nam siąpiło z nieba przez tydzień, ale tak dość umiarkowanie, to ten
deszcz...
To trawnik
by nas rósł, a tak, tak zalewa sąsiada.
No właśnie, także jeżeli to spadnie w przeciągu dosłownie godziny, bo przecież takie sytuacje się zdarzały w ostatnich latach, że latem po prostu w ciągu godziny spadło tyle deszczu, ile normalnie przez tydzień, także tak. No to jest oczywiście bardzo duże zagrożenie. No właśnie, Słupsk, pan powiedział, że sobie radzi z tym całkiem nieźle, że mamy tutaj, no mamy pierwsze miejsce, więc za coś je otrzymaliśmy.
I to mówią eksperci, nie prezes wodociągów,
no właśnie, nie
ani,
my.
Ani nie prezes ZIM-u, ani nie prezydentka miasta, nie? Więc to ktoś to zauważył. Ja tu jeszcze jedną bardzo ważną funkcję w tym indeksie chcę podkreślić. To jest kultura związana też i z wodą. To jest w ogóle, jak my się do tej wody odnosimy. Ja chciałbym tu pokazać, jak fajnie bulwary zwróciły miasto do wody, do rzeki. Jak się fajnie otworzyliśmy, nie? Jak ja z przyjemnością prowadzam tutaj swoich przyjaciół, jak przyjeżdżają do Słupska i mówią, fajne rzeczy tutaj macie, nie?
Zresztą to potwierdzają tłumy mieszkańców Słupska, którzy te bulwary odwiedzają.
I idą, grają tam w zespoły, nie? Zaczyna się życie, nie? Ludzie się spotykają, młodzież, widzę, coraz więcej ławek okupuje.
No właśnie, no bo woda to życie, rzeka też zawsze tak naturalnie, prawda? Przyciąga. W Słupsku wydaje mi się, że też, no, trzeba tu powiedzieć, mamy bardzo dobrą kranówkę, o której się mówi od lat. Urząd Miasta od lat namawia, żeby pić wodę z kranu. Czyja to jest zasługa tak naprawdę, że my tą kranówkę mamy dobrą? Czy tutaj wodociągi ją jakoś super oczyszczają, czy po prostu znajdujemy się w odpowiednim miejscu?
To trudno odpowiedzieć tak wprost. Ja nie chcę przypisywać zasługę komuś, to przyroda nam dostarcza tą wodę. Oczywiście mamy lepszy dostęp do wody podziemnej niż na przykład w innych częściach kraju, a więc nasze procesy uzdatniania wody są zdecydowanie, może być, są trochę łatwiejsze, aczkolwiek nie łatwe, o tak bym powiedział. I tutaj myślę, że sam fakt, że my też podjęliśmy pewne wyzwanie, które nie jest łatwe dla zarządzającego, że nie stosujemy dezynfekantów, nie dajemy chloru do wody, nie dajemy ozonu, nie dajemy żadnych innych takich czynników chemicznych, tylko zarządzamy ryzykiem dostawy tej wody, a więc od samego początku, kiedy ją wydobywamy, aż do samego końca, chociaż na samym końcu jest instalacja wewnętrzna, to jest trudno tam zarządzać, ale tam, dokąd tylko możemy, próbujemy identyfikować ryzyka i przeciwdziałać im. I to jest, myślę, że największa nasza zasługa jako przedsiębiorstwa, że podeszliśmy do tego nie jako do towaru czy usługi, którą tam trzeba dostarczyć i kasę zabrać, tylko po prostu mamy pełną odpowiedzialność za to, że rzeczywiście wydobywamy i dostarczamy pewną usługę o najwyższej jakości, o tym, że to jest usługa polegająca na ochronie też i zdrowia. I też pamiętajmy, że woda to nie tylko ta w kranie, tylko też ta woda, którą zużywamy. I teraz niech sobie pani wyobrazi, nie ma jakiegoś takiego lidera w Słupsku, który się tym zajmie. Kto zbierze te wszystkie nieczystości, to myślę, że wszyscy widzieliśmy. Taki teraz film świetny jest, Ewart, polecam do ostatniej kropli. Jak ważne są, nie, te zasoby wodne, jakie potrafimy szybko zdeprecjonować, jak zamknąć sobie dostęp do nich. I wydaje się też, że jeszcze jedna jest rzecz ważna i to też Water City Index ocenia. Czy jest dostępność do tej wody? Bo wbrew pozorom my żyjemy w Europie, w Polsce, kraju, w którym dostępność do wody jest, ale ja zapewniam panią, że my należymy do jakichś 20% szczęśliwców na świecie, nie?
Właśnie, tego często nie doceniamy, no. Prawda? Nie doceniamy, bo nam się to wydaje takie oczywiste, a przecież są kraje, to nawet nie muszą być kraje mało rozwinięte, ale są regiony, w których jest po prostu gorąco i tą wodę się racjonuje.
Tak. I też niech pani wie, że nieraz nie ma w ogóle dostępności nawet ekonomicznej do tej wody. Ona jest tak trudno dostępna, że i nie ma żadnego wsparcia. Nikt nie pomaga tym ludziom. Ja widziałem takie kraje, widziałem takich ludzi, którzy codziennie spędzają większość swojego czasu po to, żeby pójść po wodę. To jest niesamowite dla nas, nie? Że tak jest. A takich ludzi, takiej populacji jest na świecie bardzo dużo, nie? Myślę, że Azja czy Afryka, to w wielu miejscach naprawdę można tam jeszcze zobaczyć takie problemy.
Wracając na nasze słupskie podwórko, w Słupsku, jeżeli chodzi o koszty wody...
I tu dotyka
pani. No i właśnie, i tutaj jest ten... nie wiem, czy problem, bo w Słupsk ma stosunkowo niską cenę za wodę. Dlaczego w Słupsku te ceny w porównaniu do reszty kraju są no, takie niewygórowane? Czy my to zawdzięczamy temu, że Słupsk jest właśnie taki skondensowany, że jest bliżej, czy... Z tak. czego to wynika w ogóle?
Z wielu rzeczy. Między innymi też jest koncentracji usług, bo to nie ma co ukrywać. My na przykład my też prowadzimy usługi na terenie gminy Słupsk czy na terenie gminy Kobylnica i tam na kilometrze sieci mamy 10 czy tam gdzieś prawie 10 razy mniej odbiorców czy sprzedaży usług, a jednocześnie ten koszt wybudowania tej sieci jest taki sam. Zbierania tych ścieków też jest o wiele trudniejszy, więc rozproszenie usług ma na to na pewno wpływ, ale też i wiele rzeczy, które zrobiliśmy tutaj jako przedsiębiorstwo odpowiedzialne, powoduje to, że rzeczywiście w tym rankingu miast z dobrą ceną jesteśmy wysoko. Water Index City ocenia dostępność cenową, ocenia, czy jaka jest cena wody i jaka jest cena ścieków. Mało tego, docenia, jaka jest cena dla przemysłu i dla gospodarki, bo ona też nie musi być równa w różnych miastach. A więc pod tym względem bardzo mocno wyprzedzamy Polskę, pomimo tego, że planujemy podwyżkę za tydzień.
No właśnie, ale ta podwyżka jest też uzasadniona. Z czego ona będzie wynikała i o ile wzrośnie ta cena wody?
No my te taryfy, które dotychczas mamy, były zatwierdzone w 2020 roku na tamtych uwarunkowaniach, jeszcze przed, że tak powiem, przedpandemijnych, przed tych wszystkimi rzeczami, kiedy ta energia nam skoczyła, nie wiadomo jak wysoko. Myślę, że przede wszystkim cena energii i inflacja powoduje to, że my no, nie jesteśmy w stanie utrzymać kosztów na poziomie wyjścia w 2020 roku, gdzie inflacja była 2%. A więc w związku z tym po prostu reagujemy na to i to też z pewnym opóźnieniem, no bo też no nie ma co ukrywać, tamten rok strata i ten rok też strata na działalności podstawowej. A więc musimy jako odpowiedzialne przedsiębiorstwo, żeby też dla państwa robić, żeby być bezpiecznym, żeby mieć zdolności do utrzymania ciągłości usług, my musimy też mieć zdolność ekonomiczną do realizacji tych zadań. To wszędzie wokoło coraz więcej każą płacić za energię elektryczną, coraz więcej za usługi obce, za materiały. Płace też trzeba w jakiś sposób do inflacji dostosować. A więc to jest po prostu pewien czynnik. To nie jest taka podwyżka, tylko to jest korekta w stosunku do tego, jak zmienia się makroekonomiczne uwarunkowania, w których funkcjonujemy.
O jakich kwotach możemy mówić? Czy tutaj już są ustalone podwyżki, o ile pójdzie do góry?
Tak, my w grudniu już taki wniosek złożyliśmy. No i regulator, bo regulator jest publiczny, to są Polskie Wody. Tym razem to Warszawa decydowała o tym, czy zatwierdzić. Długo to zeszło. I ta podwyżka dla mieszkańców Słupska wyniesie 74 grosze na metrze sześciennym. Czyli no może pani szybko przeliczyć, no jeżeli 3 metry sześcienne średnio zużywa Słupszczanin,
to nie będzie za dużo.
To nie będzie. To...
Mniej niż butelka wody w sklepie.
Tak, na osobę, na miesiąc na pewno. Aczkolwiek ja też wiem, że to nie jest popularne i wszystkich to będzie wkurzało, więc ale to musimy niestety przyjąć. I to nie jest jakaś widzimisię, to rzeczywiście naprawdę na tym regulator długo myślał, zanim nam tutaj puścił te ceny.
Państwo również, oprócz tego, że dbają o to, żeby nam wody nie zabrakło, często prowadzicie również wśród mieszkańców kampanie promujące takie właśnie racjonalne podchodzenie do wody. Czy Słupszczanie mają większą świadomość? Czy państwo w ogóle zauważają jakiś, na przykład, że tej wody bieżącej z kranu zużywamy mniej, że jakoś bardziej o to wszystko dbamy, albo lepiej na przykład osoby, które mają chociażby domki jednorodzinne, częściej na przykład pytają o to, żeby mieć podjazdy podłączone do deszczówki, chociażby do kanalizacji deszczowej.
No na pewno świadomość się rośnie i to dzięki temu, że edukacja ekologiczna i zarówno w systemach w szkole, jak i tak pozaszkolna przez ostatnie lata była rzeczywiście w Słupsku na wysokim poziomie. Dużo współpracowaliśmy ze szkołami. Nie ma chyba młodego człowieka już, który by na oczyszczalni nie był i nie zobaczył w skali 1:1, tak prawdę mówiąc, o co my walczymy, co w tych kosztach tam jest. A to są potężne rzeczy. To jest jeden z największych obiektów w ogóle takich i największych energetycznie na pewno w Słupsku. Także ja zauważam poprawę. Ja widzę też, jaki jest inny poziom rozmowy na przykład z radnymi, którzy dzisiaj zdecydowanie więcej wiedzą i rozumieją problemy gospodarki wodnej niż jeszcze kilkanaście lat temu, kiedy naprawdę ciężko było przetłumaczyć, że co, dlaczego i skąd to się bierze. No więc naprawdę ta praca idzie w dobrym kierunku i dzięki temu też my dla dla państwa, właśnie ze wszystkimi osobami odpowiedzialnymi, z prezydentami, z radnymi, osobami odpowiedzialnymi w całej sferze gospodarki komunalnej, z ZIM-em, możemy kreować tą gospodarkę wodną na taki pułap i na taki poziom, że dostrzegają nas inni i dają nam pierwsze miejsce w rankingu.
Tak na koniec, trochę filozoficznie pana zapytam, czy jest jeszcze dla nas nadzieja, tak ogólnie dla ludzkości, czy my się w końcu nauczymy i czy my mamy szansę odwrócić te wszystkie negatywne działania, które no, od lat są prowadzone, gdzie no, degradujemy tą naszą planetę, z tą wodą jest coraz gorzej, zmiany klimatu również są dość widoczne. Czy my mamy szansę, żeby było jeszcze dobrze, żeby ta woda była na tyle szanowana, na ile być powinna?
Ależ oczywiście, że tak. Odwrócić nie, bo to muszę pani powiedzieć, że się nie da już odwrócić pewnych rzeczy, ale mamy to szczęście, że żyjemy w naturze, która jest regeneracyjna. Jeżeli zrozumiemy, jak ważna funkcja również w mieście czy w każdym samorządzie, to jest regeneracja, czyli zostaw po sobie środowisko dla swoich dzieciaków, swoich wnuków, w jakim tobie przyszło żyć, albo może w lepszym, bo są pokolenia, które rzeczywiście miały bardzo trudne warunki do życia. A dzisiaj patrząc na te działania, które podejmujemy, wydaje mi się, że świat rozumie to. I pomimo tego, że wiele niepopularnych decyzji jest podejmowanych, wiele kontrowersji koło w ogóle całego na przykład handlu emisjami, które odpowiadają za efekt cieplarniany i one mają też duże przełożenie gospodarki, to jednak mimo wszystko powszechnie rozumiemy, akceptujemy, pomimo tego, że się wkurzamy, to akceptujemy, że trzeba coś zrobić, żeby nasze następne pokolenia trochę, żeby nie miały tak źle, żeby naprawdę nie musiały zarządzać kryzysem, i żeby jeszcze widziały lodowce i żeby jeszcze można było no, chodzić po promenadzie w wózce, a nie
mieć wodę w kranie.
Tak, a nie, mieć wodę w kranie no i wiele, wiele takich innych rzeczy. Także ja nie dramatyzuję, ale naprawdę już czas się wziąć do działań.
Na szczęście pan Andrzej Wójtowicz jest zdania, że jesteśmy w stanie jeszcze się opamiętać i to wszystko uratować. Ja trzymam się tego optymistycznego akcentu. Dziękuję panu bardzo za rozmowę i przypomnę, że Słupsk w tym gospodarowaniu wodą został uznany za najlepsze miasto w kraju. Dziękuję panu bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.